To dla mnie wielki przywilej, bracia i siostry, że dzisiaj mogę stać na tym miejscu i usługiwać Bożym Słowem. Z naszego zboru w Kołbrzegu przywożę dla was serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. To miło wiedzieć i słyszeć o tym, że dzieci Boże w różnych miejscach dzisiaj zgromadzają się, przeważnie o tej porze, 10 godzinie, aby rozpoczynać swoje nabożeństwa. Takie nabożeństwo trwa też i w Kołbrzegu, a też myślę, że w innych miejscach naszego kraju. I dzisiaj dołączamy do rzeszy ludzi zbawionych, którzy chcą słuchać Bożego Słowa, którzy chcą Boga wielbić i którzy chcą być gotowi na to wezwanie, które Bóg ma przygotowane dla naszych serc. Chciałbym dzisiaj wspólnie z wami przeczytać historię, znaną wam historię pewnie, bo przecież czytamy, niektórzy z nas regularnie to robią, Słowo Boże. Historię o młodym Panu Jezusie Chrystusie. Miał zaledwie 12 lat, ale Biblia w jednym miejscu notuje tą historię i dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj tą historię mogli wspólnie razem przeczytać. Jest ona zapisana w drugim rozdziale Ewangelii świętego Łukasza. Chciałbym czytać wersety od 42 do 52. Drugi rozdział Ewangelii Łukasza od 42 wersetu niżej. Czytamy takie słowa. Mowa jest oczywiście o Jezusie. A gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było we zwyczaju. I gdy dobiegły dni końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, że jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich, a zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, dziwili się i rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiecie, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy, a jego matka zachowała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Bracia i siostry, wczoraj wspomniałem, że to jest chyba moja szósta wizyta w waszym zborze, choć niektórzy pewnie nie pamiętają i nie znają mnie, dlatego też chciałbym powiedzieć, że od wielu, wielu lat, w zasadzie od 1978 roku jestem pastorem zboru w Kołobrzegu, ale urodziłem się na drugim końcu Polski, to znaczy na Śląsku. Tam się wychowałem w rodzinie ludzi wierzących. Ojciec mój był zastępcą, jak się to wtedy mówiło, przełożonego zboru, brata Józefa Murska, a później był wieloletnim pastorem, też i założycielem, pastorem jednej z największych społeczności w naszym kraju, mianowicie kościoła w Katowicach. Ten kościół do dzisiaj dobrze się rozwija i jestem Bogu wdzięczny, że też i w tym kościele nie tylko ojciec, ale też i mój szwagier z moją małżonką też mogą tam usługiwać. Ja nawróciłem się do Jezusa, ponieważ byłem wychowany w rodzinie wierzącej. Nawróciłem się do Jezusa Chrystusa, mając 12 lat. To chyba ktoś powie, no zaraz, mając 12 lat, z czego się tu nawracać? Faktycznie, nie byłem może takim grzesznikiem, że gdzieś tam piłem, paliłem, czy rozrabiałem. Byłem grzesznym raczej dzieckiem. Pod czujnym okiem rodziców zostałem. Nie było niedzieli, nie było środy, bo w środy u nas były nabożeństwa, abyśmy nie byli w kościele. I to czasem to dość dziwnie wyglądało, bo jako młody chłopak, który zaczyna troszeczkę później szukać w świecie różnych przyjemności, ciągle musiałem być z rodzicami w kościele. Mieliśmy nabożeństwa, pamiętam, w Chorzowie zborze o godzinie 16, a później po nabożeństwie, po dwóch godzinach nabożeństwa, a wcześniej była szkółka jeszcze niedzielna, tak, o pół do trzeciej była szkółka, później było nabożeństwo, a później po nabożeństwie rodzice zostawali się na chórze, a więc tata dyrygował chórem, mama śpiewała, a my jako dzieci, powiedzmy z moim rodzeństwem, musieliśmy siedzieć, a więc praktycznie rzecz biorąc w kościele całe popołudnia niedzielne spędzaliśmy. No i czasem dla małego dziecka dość to było krępujące, dość to było nudne. Na dodatek, w poniedziałkowy wieczór w naszym domu, gdzie mieszkaliśmy w Siemianowicach, bo zbór był w Chorzowie, mieliśmy też takie domowe nabożeństwa. Ja bardzo nie lubiłem tych poniedziałków, bo no, wiecie, kiedyś był taki zwyczaj w zborach, że przeważnie wszyscy bracia, czy jak to mówię później z przekąsem, mężczyźni, którzy nosili spodnie, mieli te aspiracje, aby stawać za kazanicą i mówić słowo Boże, a więc ci, którzy nie zmieścili się w niedzielę na poranne nabrzeństwie w Chorzowie, to później przychodzili do nas na nabrzeństwa w Siemianowicach po południu, w poniedziałek i musieliśmy słuchać tychże kaznodziei. I było to dla mnie takie no, dość męczące, bo jako młody chłopak wolałem powiedzmy gdzieś tam biegać za piłką, czy gdzieś szukać jakichś sposobów, aby nie być na tym nabożeństwie. Zawsze próbowałem znaleźć powiedzmy no, jakieś wyjście, ale kiedy rodzice się zorientowali w tych moich zamiarach, to już pilnowali w tych wczesnych godzinach, abym nigdzie z domu nie wychodził, bo będzie nabożeństwo. I często musiałem na tym nabożeństwie, tym naszym domowym nabożeństwie też w poniedziałki bywać. I kiedy oczywiście byłem na tych nabożeństwach, to jako małe dziecko pamiętam, niewiele z tego rozumiałem, ale też zapamiętałem jeden werset, którym często bracia powtarzali, a który jest prawdą biblijną. Słowo Boże powiada, gdzie z dwóch albo trzech w imieniu moim, tam jestem pośród nich. I tak takimi oczyma dziecięcymi wyobrażałem sobie, że Pan Jezus Chrystus w fizyczny sposób jest tutaj na tym nabożeństwie obecny. Ponieważ to było mieszkanie, a więc nie za wiele miejsc tych siedzących było, ale zawsze, kiedy zajmowałem jakieś miejsce, to szukałem tego miejsca obok, żeby ono było puste, bo pomyślałem sobie, ono jest zarezerwowane dla Pana Jezusa. Więc ja siadałem, a obok mnie siedział zawsze Pan Jezus. Takie miałem wyobrażenie dziecięce, prawda, i byłem potwornie zły, jak jakaś ciocia albo jakiś wujek, także spóźnili się na to spotkanie i nie było innych wolnych miejsc. I akurat usiedli na to miejsce, gdzie Pan Jezus Chrystus siedział, więc już byłem zupełnie zdegustowany. Ale pamiętam ewangelizację później, kiedy miałem już właśnie, jak wspomniałem, 12 lat, i doskonale rozumiałem, czego Bóg żąda od ludzi, doskonale wiedziałem, powiedzmy, że trzeba swoje serce otworzyć przed Nim, doskonale wiedziałem, że swoje życie trzeba zadeklarować, by poświęcić dla Chrystusa. Była taka ewangelizacja, pamiętam, 10 listopada 63 roku. To już jest sporo czas, prawda? Prawie, że 51 lat temu, kiedy bracia zwiastowali Boże Słowo. I kiedy tak się stało na tej ewangelizacji, kiedy siedziałem w pierwszym rzędzie, a zbór był tak usadowiony, że w dwóch rzędach siedział. Zawsze w tych pierwszych rzędach były wolne miejsca, więc wypychano albo dzieci, albo z powodu braku miejsca dzieci tam sadzano. I akurat się tak stało, że wtedy na tym nabożeństwie również siedziałem, a obok mnie było jedno wolne miejsce. I przypomniałem sobie to, że jako dziecko myślałem sobie, że Pan Jezus Chrystus będzie teraz na tym miejscu siedział. Ale na tym nabożeństwie jakoś tak dotarło do mnie to, że Pan Jezus Chrystus nie chce siedzieć obok. Że Pan Jezus nie chce być tylko pomiędzy wierzącymi, ale On pragnie być w sercu każdego człowieka. I wtedy po raz pierwszy, jako 12-letni chłopak, odważyłem się, aby modlić się publicznie, aby zaprosić Jezusa Chrystusa do swego serca. Powiadam, 51 lat minęło i nigdy nie żałuję tej chwili aż do dnia dzisiejszego, a więc już od razu apeluję, drogi przyjacielu, jeśli nigdy nie zrobiłeś takiego kroku, zrób to dzisiaj. Zrób to teraz, zrób to na tym nabożeństwie, a z pewnością Pan Bóg jest w stanie odmienić twoje życie. Czytaliśmy dość ciekawą historię o właśnie 12-letnim Jezusie Chrystusie, który poszedł z swoimi rodzicami na święto do świątyni, do Jerozolimy. I wiecie, kilkanaście lat temu, kiedy zastanawiałem się, jako już kaznodzieja Bożego Słowa, jakie motto Słowa Bożego wybrać, by umieścić na swoich takich prywatnych wizytówkach, to zdecydowałem, że będą to słowa wypowiedziane przez właśnie tego 12-letniego Jezusa Chrystusa, kiedy powiada tak, w tym, co jest Ojca mojego, ja być muszę. W tym, co jest Ojca mego, ja być muszę. I muszę dzisiaj Wam też szczerze powiedzieć o tym moim chęci, o tym moim wyznaniu, bo dzisiaj po latach zdaję sobie zupełnie z tego sprawę, przynajmniej z trzech powodów. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym haśle, że ono jest trudne do wykonania, bo po pierwsze moje pragnienia w tym być, co jest Ojca mego, nie zawsze tak łatwo wcielić się w codzienne życie i moją praktykę naśladowania Jezusa Chrystusa. też powie, bracie, no to czego tu stoisz na tej kazalnicy, jak nie potrafisz naśladować. Niestety, no takiego kaznodzieja zaprosiliście. Szczerze to mówię, że nie zawsze udaje mi się naśladować Pana mego w tym, co jest Jego. Po drugie, te pragnienia są piękne i pięknie wyglądają, wypisane gdzieś na jakiejś wizytówce czy na jakiejś innej kartce, ale przecież nie chodzi o wizytówkę, raczej chodzi o życie zgodne z tym pragnieniem. Po trzecie, te słowa do dzisiejszego dnia mobilizują moje serce, a często i oskarżają, szczególnie wtedy, kiedy nie chcę być w tym, co jest ojca mego, kiedy wolę tkwić jak gdyby w swoim, kiedy wolę postawić pewne rzeczy na swoim, a nie ulec Bożemu Słowu. Ale jestem wdzięczny Bogu, że pomimo moich braków, pomimo moich czasem też i trudnych momentów życia, On nadal mnie prowadzi. I dzisiaj, gdybym miał składać świadectwo przed wami Bożego prowadzenia, to pewnie tak jak apostoł Paweł przeciągnąłbym do północy, a ci, którzy tam siedzą na górze, może by pospadali z okien, tak? I wtedy byłby dopiero problem, bo nie jestem apostołem Pawłem. Ale Bogu dzięki też za to, że faktycznie mogę dzisiaj zaświadczyć i przed tym zborem, przed wami, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, że Chrystus nigdy mnie nie zawiódł. Że On jest zawsze w każdej chwili, w każdej potrzebie blisko mnie i z tego jestem niezmiernie wdzięczny. Czytaliśmy historię zagubienia się 12-letniego chłopca w rodzinie Marii i Józefa. A często dzieci nam się może, czy może nie często, ale bywa tak, że czasem nam się dzieci zgubią, szczególnie kiedy jesteśmy w dużym mieście, gdzie panuje duży tłok, gdzie ludzie się śpieszą w różnych kierunkach, gdzie panuje duży hałas, gwar i zgiełk. Bardzo łatwo dziecku wtedy zgubić się, szczególnie wtedy, kiedy na moment zostanie bez opieki dorosłych, kiedy gdzieś tam z oczu rodziców zniknie, dziecko się gubi. Ja pamiętam też takie swoje przeżycie, bardzo mocno to przeżyłem, nie dlatego, że dostałem wtedy lanie, ale dlatego, że się zgubiłem jako mały chłopak. To było w Olsztynie, pamiętam, moi rodzice, to był 56 rok, ja miałem wtedy 5 lat, wyjechali na obóz taki młodzieżowy, jak wy macie w Oświecie obozy, wyjechali do Lidzbarga Warmińskiego i stamtąd była wycieczka do Olsztyna. Cała młodzież pojechała, znaczy rodzice, no wtedy jeszcze rodzice z małymi dziećmi jeździli na obozy młodzieżowe, wtedy tak się też czuli, ale pojechaliśmy do Olsztyna i pamiętam, gdzieś się zatrzymaliśmy na jakimś rogu, tam była bójka dwóch jakichś młodych ludzi, mnie to bardzo zainteresowało, więc stanąłem tam, wszedłem w tłum tych gapi, prawda, a cała grupa już poszła dalej, a ja w dalszym ciągu oglądałem. Wtedy, kiedy się spostrzegłem, patrzę, nie ma moich rodziców. Moi rodzice również mnie szukali. To jakiś czas trwało, już nie pamiętam jaki długi, ale pamiętam dokładnie, że zdaje się tylko, że nie na słowach wyrzutu ze strony ojca, kiedy mnie znalazł, się skończyło, ale kilka dobrych, solidnych klapsów musiałem wtedy otrzymać i pamiętam to do dnia dzisiejszego. Jednak w tej historii, której czytaliśmy, bracia i siostry, może dziwić fakt, że Maria z Józefem, choć z całą pewnością kochali swojego pierworodnego, kochali Jezusa i boleli nad tym wtedy, kiedy się mi zawieruszył, tak naprawdę bardzo nie znali swojego syna. Jakby nie poznali jego upodobań, jakby go zupełnie nie znali, a przecież wychowywali go już 12 lat. Na co dzień Jezus był pod ich kontrolą, spał ich w domu, jadł przy ich stole. Im to zadawał pierwsze pytania, a jednak nie rozpoznali jego prawdziwych zainteresowań. Inaczej, tak sądzę, nie musieliby go tak długo szukać i pytanie brzmi, dlaczego dopiero po trzech dniach skierowali swoje kroki do świątyni, gdzie szukali go, i dlaczego nie szukali go tam przez dwa wcześniejsze dni? Czy może zrozpaczeni, że nigdzie go nie ma, poszli właśnie do świątyni, aby się modlić o jego odnalezienie? Nie wiem. Tego Słowo Boże nie opowiada, ale znam też historię opowiadaną przez mego teścia. Ona znalazła się w książeczce, którą nie tak dawno wydaliśmy w Kołobrzegu. Mój teść zmarł w sierpniu, miał 100 lat i 7 miesięcy. Długie, długie życie, miał wiele do powiedzenia, to umieściliśmy w takiej książce jego biografii, bardzo ciekawej. Szkoda, że już ten nakład się rozszedł, i nie mam tej książki ze sobą, aby podzielić się z wami tutaj, ale opisuję tam jedną historię wojenną, historię pewnej kobiety, która była prawosławną, należała do kościoła prawosławnego i wiecie, kiedy Niemcy przyszli tam na tereny, a to było gdzieś tam za Lubelszczyzną, czy jeszcze gdzieś tam dalej, trochę na wschodzie, to zabrali do niewoli dwie jej córki, do pracy przymusowej. Wywieźli je po prostu, tą starą matkę zostawili powiedzmy i te córki gdzieś zostały wywiezione na zachód, gdzieś tam do Niemiec, ale jedna z nich gdzieś po drodze z transportu wyskoczyła i gdzieś zniknęła. Druga gdzieś pojechała dalej i wszelki ślad po niej zanikł. Po wojnie ta matka schorowana próbowała znaleźć te swoje córki, a więc wsiadła do pociągu, przejechała przez granicę polską i wtedy na Bugu prawdopodobnie pojechała dalej, dojechała aż do Wrocławia, tam już był koniec, tam dalej już nie można było jechać, wysiadła na pustym dworcu, nikogo nie ma, gdzie tu szukać swojej córki? Czy to Wrocław, czy to jakieś inne miejsce? Zrezygnowana w ten sam pociąg, siada z powrotem, wracając i tak jechała parę dni, aż trafiła do Chełma Lubelskiego, tam wysiadła i w zasadzie no, bez żadnych sukcesów, nie znalazła ani jednej, ani drugiej córki, a więc rozpaczona postanowiła pójść do cerkwi, aby się modlić. I kiedy szła powiedzmy do tej cerkwi, która była na środku miasta, to tam też stały kobiety, które przyszły po wodę, bo wiecie, to były te inne zupełnie warunki, pompowały taką pompą wodę i nagle pisze, czy opowiada mój ojciec, który też był tego świadkiem, mój teście, mówi, nagle z tłumu wyskoczyła młoda kobieta, bo zobaczyła na drodze staruszkę taką zmęczoną, opłatuloną, biedną, idącą w kierunku cerkwi i krzyczy, mama, mama, to było coś cudownego. Jakby w stogu siana znaleźć szpilkę. Tam się spotkałem. Ale ta kobieta właśnie z takim zamiarem szła do cerkwi, aby się pomodlić. Nie znała innego Boga, jak właśnie Boga z cerkwi, prawda? Więc szła, aby modlić się do Boga, by mógł pomóc jej znaleźć. Chociaż była już zrezygnowana. Tak się często dzieje w naszym życiu, że wtedy, kiedy przeżywamy jakieś problemy, wtedy, kiedy przeżywamy jakieś trudności, nie wiem, czy to zauważyliście, ale wtedy jesteśmy bliżej Boga. Wtedy zaczynamy się modlić do Niego. Wtedy zaczynamy Go szukać. Ale Bóg i w takich sytuacjach jest miłosierny dla nas i On pozwala nam się odnaleźć. Tak jak też i to cudowne spotkanie tej matki z tej córką, a później jeszcze Pan Bóg, ta córka w międzyczasie, nie powiedziałem, bo to jest długa historia, nawróciła się w Chełmie, przyprowadziła matkę do zboru, matka się nawróciła, później razem modlili się o jeszcze tą jedną swoją siostrę i córkę, prawda, która gdzieś tam w Niemczech była, okazało się, że znalazła się później ta córka, a więc cała rodzina była szczęśliwa. Cała rodzina dziękowała Bogu za te cudowne prowadzenie, którym Bóg ich prowadził w tak niebezpiecznych czasach. Jak trwoga, to do Boga. I myślę, że to nie jest tylko jedyny powód, dla którego do Boga powinniśmy się zwracać. Ale nawet Bóg nie obraża się wtedy, kiedy mając jakie problemy, mając jakąś trwogę, możemy do niej przyjść. I pomyśl, bracie i siostro. Gdyby to zgubiło się Twoje dziecko, wracam do tej historii. Gdyby to się zgubiło Twoje dziecko. Czekasz na przykład na jego powrót ze szkoły. Już czas dawno minął, kiedy powinien wrócić, a jego nie ma w domu. Na dworze robi się ciemno. Ty się może zżymasz, że pokażesz mu, jak wróci, gdzie to się pałęta to dziecko, tak? Ale przychodzi noc i twojego dziecka nie ma. Co wtedy robisz? Co wtedy robisz? Gdzie próbowałbyś go szukać? No z całą pewnością dzwonisz po jego kolegach, może do szkoły, do szpitala, na policję, rozpytujesz u innych swoich rówieśników, może się gdzieś zawieruszył, może gdzieś jest na jakiś placu zabaw, może poszedł z kolegami nad jakąś wodę, nie daj Panie Boże, i tak dalej, i tak dalej. A może jest w jakimś salonie gry komputerowych i naprawdę ogarnia cię trwoga. Z jednej strony jesteś zły, że nie powiadomił cię, gdzie przychodzi, a z drugiej strony coraz bardziej zaniepokojony. A co by się stało, gdyby dziecka nie było całą noc? Wtedy chmury gromadzą się nad twoim umysłem, przeżywasz prawdziwy dramat. A przecież tak się czasem zdarza. I w waszym mieście pewnie, a też w internetach różne są czasem ogłoszenia, wyszedł ktoś z domu i nie wrócił. Poszukujemy tego czy innego człowieka starszego czy młodszego. Maria z Józefem przeżywali podobny dramat przez 3 dni. Nie jeden dzień, nie 2, 3 dni. I choć powinni znać upodobania swego syna, Nie przyszło im do głowy, aby szukać go tam, gdzie on był. To znaczy w świątyni. Pomyślmy teraz o naszym życiu. Czy znamy upodobania naszego Pana Jezusa Chrystusa? Oczywiście może być tak, że przyznajemy się do Niego. I choć nie jest naszym synem, oczywiście jak synem Marii Józefa, to jak wierzę jest częścią naszej rodziny, bo Bóg jest naszym Ojcem, a Jezus Chrystus naszym Panem, ale nie wstydzi się nazywać ludzi wierzących swoimi braćmi, swoimi siostrami. I być może codziennie czytamy Jego Słowo. Codziennie modlimy się do Niego i rano, i wieczorem, i kiedy zasiadamy do posiłków, ale czy naprawdę znamy upodobania i prawdziwe zainteresowania naszego Pana? A jeśli znamy, to czy nasze zainteresowania są identyczne z tymi, które miał Jezus Chrystus? Pozwólcie, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, że postawię bardzo osobiste pytanie. Gdzie wiodą Cię Twoje pragnienia? Gdzie najchętniej kierujesz swoje kroki? Czy do centrów handlowych? Czy do jakichś miejsc rozrywek? Czy do kafejek internetowych? Czy do przyjaciół? Do Twego ulubionego ogródka? Czy może na łono przyrody poza miasto? Czy na ryby, czy na grzyby? Nie wiem. Czy może jest to Twoje umiłowane miejsce pracy, gdzie byś siedział dzień i noc w Twojej pracy? Gdzie Cię szukać w razie potrzeby? To ważne pytanie. Kiedy kiedyś dzieliłem się tym słowem kilkanaście lat temu na jednym z śląskich miast, zborów, a po nabożeństwie przyszła pewna siostra do mnie, wierząca siostra, która miała niewierzącego męża. Mówi, bracie, zadałeś pytanie, gdzie ja mam szukać moich bliskich. Mego męża nie muszę szukać. On całe dnie spędza w knajpie, więc ja go zawsze znajdę. Oczywiście moglibyśmy dzisiaj pytać, gdzie Ciebie szukać? Jakie są Twoje upodobania? Czy gdybyś się zgubił, ktokolwiek szukałby Cię w kościele? Gdybyś się zgubił, czy ktokolwiek szukałby Cię w kościele? Dlaczego myśl o świątyni, że tam może być Jezus, przyszła dopiero u Marii Józefa po 3 dniach? Dlaczego? Czy nie znali Jego upodobań? To, co słyszą z Jego ust, podobnie jak wcześniej nauczycieli uczonych w Piśmie, zadziwia Jego rodziców. Od 3 dni już słuchał i pytał zgromadzonych w świątyni starszych Izraela, a Słowo Boże powiada, a wszyscy, którzy Go słuchali, zdumiewali się nad Jego rozumem i odpowiedziami. A Maria z Józefem, słysząc te słowa własnego dziecka, pytają, czemuście mnie szukali, czy nie wiecie, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Wszyscy Cię szukaliśmy. A Jezus powiada, czy Wy nie wiecie? Czy nie wiecie, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? No właśnie, nie wiedzieli. Jezus już w tym momencie, choć jeszcze był dzieckiem, miał sprecyzowany plan dla swego życia. Moglibyśmy powiedzieć, miał cel i miał program. Wiedział, co chce w życiu robić. Jakiemu celowi się poświęcić i w dorosłym życiu nic innego nie chciał czynić, jak tylko to, by wykonywać plan swojego Ojca. Niestety do nas czasem dość późno dociera ta świadomość, co naprawdę w życiu chcę robić, czemu chcę poświęcić swoje życie, jaki kierunek moje życie ma obrać. I dobrze jest, jeśli ta świadomość przychodzi, czy wcześniej, czy później. Gorzej jest, kiedy przeżywamy nasze życie bez jakiegokolwiek celu, bez jakiegokolwiek znaczenia. Dlatego też dzisiaj możemy pomyśleć, jaki jest cel mój, jaki jest cel Twój, jaki jest nasz cel. Dziś możemy zadać sobie pytanie, jaki jest cel mojego życia? Czy on jest zgodny z tym, jak postawił sobie Jezus? A Jezus powiada, w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę. Chrystus chce, byśmy byli Jego naśladowcami. Chrystus chce, abyśmy podobne cele mogli obierać w naszym życiu i wtedy życie nasze jest najpełniejsze. Wtedy życie nasze jest najszczęśliwsze. Wtedy nasze życie nabiera kolorów. Wtedy nasze życie naprawdę jest wartościowym życiem, jeśli realizujemy ten program, który ten 12-letni chłopak przyjął do swojego życia. Oczywiście nie jesteśmy już dziećmi, większość z nas. I czas naszych dziecięcych marzeń o tym, kim będziemy, gdy dorośniemy, już jest daleko poza nami. Plany dziecięce bywają bardzo czasem ambitne. Kiedybyście spytali małe dzieci, czym chcą być w przeszłości, w przyszłości, kiedy dorosną, to najczęściej dzieci odpowiadają, ja chcę być lekarzem, albo ktoś powiada, ja chcę być dyrektorem, prawda, ja chcę być kosmonautą, ja chcę być archeologiem, albo sławną aktorką, czy śpiewaczką. Pamiętam, kiedy mnie zadano jako dziecku takie pytanie, jako mały chłopak byłem wtedy zadano, a kim ty chciałbyś, Piotrek, być? Kim chciałbyś być? Ja zawsze odpowiadałem, że ja chciałbym pracować w Radzie Zakładowej. Ludzie byli zdziwieni, dlaczego. No, mój ojciec był przewodniczącym Rady Zakładowej. No ale pytali, a dlaczego, tak jeden ze śląskich huta, ale dlaczego ty chciałbyś pracować w Radzie? No bo oni tam nic nie robią, tylko kawę piją. Więc ja też chciałem być przewodniczącym Rady Zakładowej. Potem moje plany i pod wpływem namowy mojego wujka chciałem zostać kucharzem. Mówi do mnie zawsze, powtarzał kiedyś, Piotrek, pamiętaj, zawód kucharza nigdy nie zginie, a ludzie zawsze będą jeść i jeśli ty będziesz kucharzem, to będziesz się miał dobrze w swoim życiu. No i na końcu ani kucharzem nie zostałem, ani przewodniczącym Rady Zakładowej. Przyszło mi zostać pastorem, ale Bogu jestem za to wdzięczny, że powołał mnie do służby głoszenia Bożego Słowa. Wiecie, w życiu dorosłym, życie, te plany dziecięce są czasem bardzo mocno weryfikowane. Nie wszystko układa się tak, jak byśmy chcieli i czasem nie zostajemy ani lekarzami, ani dyrektorami, ani aktorami, a musimy zająć stanowiska, no powiedzmy, mniej zaszczytne, tak? Bo tak jest życie. Nasze plany wtedy idą w zapomnienie, nasze dziecięce plany idą w zapomnienie, ale wiecie, czasem się one odżywają w jakichś takich małżeńskich sprzeczkach, kiedy żona mówi do męża, gdyby nie ty, to dzisiaj byłabym sławną aktorką, prawda? A mąż mówi, a gdyby nie ty, to pewnie bym był znanym biznesmenem albo jakimś naukowcem. Tak, rodzice byli dość rozgoryczeni tą sytuacją, kiedy patrzyli na małego Jezusa Chrystusa i pytają, synu, cóżeś nam to uczynił? Cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie, powiada Maria. Ale oni, jak powiada Pismo, nie rozumieli tego słowa, które do nich rzekł i tej odpowiedzi, którą Jezus im dał. I może być tak, że program, który ma Jezus Chrystus, dla mnie i dla ciebie, program w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę, nie będzie zrozumiały ani dla twoich najbliższych, ani dla matki, ani dla ojca, ani dla żony, ani dla męża, ani dla twoich dzieci, tym bardziej dla dalszej rodziny. Ten program, jeśli będzie twoim programem życia, z całą pewnością nie będzie ani czytelny, ani zrozumiały dla ludzi, którzy nie są z Boga i nie znają Boga. I kiedy podejmiesz decyzję, aby iść za Bogiem, chcąc Go naśladować, chcąc być podobnym do Niego, to spodziewaj się tego, bracia i siostry, chcę cię dzisiaj lojalnie oszczędzić przed tym. Spodziewaj się tego, że nawet twoi najbliżsi, to może być żona, to mąż, to mogą być twoje dzieci, powiedzą ci, cóżeś nam to uczynił? Cóżeś nam to uczynił? Jaki wstyd dla całej rodziny mieć takiego odmieńca. Poszedł gdzieś, zdradził wiarę ojców, prawda? Poszedł tam gdzieś do jakiejś kociej wiary, różnie ludzie mówią, prawda? Cóżeś nam to uczynił? Dlaczego nam to uczyniłeś? Pamiętam moje pierwsze lata służby, kiedy nawrócił się w naszym zborze pewien młodzieniec. Nawracał się jako drugi w rodzinie, ale jego starsza siostra była już zamężna, więc była poza domem, trochę łatwiej było matce to znieść. Ale ten był takim pupilkiem w domu, ten najmłodszy syn, prawda, i on się nawracał. A matka jego była gospodynią na pewnej wsi, tam mieszkali też u księdza, posługiwała temu księdzu, gotowała i sprzątała kościół, więc była bardzo zaangażowana. I nie mogła się z tym pogodzić, kiedy syn zaczął przychodzić do zboru, a później nawrócił, a kiedy powiedział jej, że chce przyjąć chrzest wiary, była załamana. Była załamana. I powiedziała do tego syna, co zresztą później powiedział też o tym, mówi, synu, wolałabym cię widzieć w trumnie, niż tam, w tamtym zgromadzeniu. Nie oskarżam tej matki, bo nie rozumiała Bożego Słowa. Napisałem do niej długi list. Też i uspokoiłem jej serce, że przecież syn nie robi nic złego, że przecież to jest wola Boża, tak Pan Bóg chce, że tak mówi Boże Słowo, że jest tylko posłuszny Bożemu Słowu i że absolutnie nie powinna się temu sprzeciwiać, a raczej zapraszam ją na tą uroczystość i będzie synowi i nam bardzo miło, kiedy matka jego będzie na tej uroczystości i była. Jak przyszła do kościoła, to już więcej z kościoła nie wyszła. Nawróciła się ona, nawróciło się jego rodzeństwo, miała chyba osiem innych rodzeństwa. I to było cudowne świadectwo o tym. Pomimo tego, że czasem nie rozumią ludzie naszych kroków, pomimo tego, że czasem zdarza się tak, że osądzają nas, że poszliśmy, nie wiadomo gdzie poszliśmy, prawda? Do jakiego to kościoła, jakiegoś dziwacznego, innego kościoła. To jednak, jeśli jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, Pan Bóg wykonuje i przez nasze zadanie. Jezus był świadomy, po co przyszedł na ten świat, po co przyszedł na ziemię, po co żyje i jaki jest cel Jego życia. Od samego początku życia Jezusa towarzyszyła ta świadomość, że nie przyszedł na ziemię pełnić wolę swoją, czy wolę kogokolwiek innego, rodziców swoich nawet, i żyć według własnych swoich upodobań, ale przyszedł na ziemię po to, by wypełnić wolę swojego Ojca w niebie. On wiedział, że musi być w tym, co jest Ojca Jego. Pomyślmy nad tym przez moment. Co oznaczają słowa muszę być? Słowa Jezusa muszę być. Chciałbym, abyśmy chwilę się nad tym zastanowili. Czy te słowa Jezusa coś dla nas znaczą, kiedy mówią muszę być? To, że Jezusa nie było w tym czasie ani w żadnym salonie gier, ani u kolegów, ani przed telewizorem, a zaś chyba jeszcze telewizji nie było wtedy, prawda? No ale powiedzmy sobie, ani w Wesołym Miasteczku, ani gdziekolwiek indziej, a że był w świątyni, oznacza, że ktoś go przymusił do tego, aby być w świątyni? Czy to znaczy, że ktoś zmusił go do tego, aby tam poszedł do świątyni, a może nie było innych rozrywek i właśnie do świątyni poszedł? Nie, nie, nie. Jezus chciał być w świątyni i nikt go do tego nie zmuszał. A jednak powiada, w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę. Czy musiał być w świątyni? Czy chciał być w świątyni? Pozwólcie, że jeszcze jeden przykład. Mamy czas? Mamy troszeczkę czasu, tak? Powiem z początków istnienia naszego zboru. Kiedy przyjechałem do Kołobrzegu, zastałem tam rodzinę, która otwarła swoje serca przed Bogiem i u nich rozpoczęliśmy nabożeństwa w prywatnym mieszkaniu. A to była ciekawa historia. Najpierw nawróciła się żona tego gospodarza. Jeździli do zboru w Białogardzie, bo w Kołobrzegu nie było jeszcze wtedy żadnych zgromadzeń religijnych, jeździła do Białogardu i zastanawiała się nad tym, jak pociągnąć męża swego do zboru. On ciągle odmawiał, a muszę wam powiedzieć, to był pierwszy pijak w Kołobrzegu. Tylko właśnie tam można było najszybciej znaleźć w jakichś restauracjach, jakichś knajpach. Lubiał wypić się. A żona w swojej beznadziejności i pewnie nikt ją w tym nie pouczał, mówi, słuchaj, Janek miał na imię, słuchaj Janek, pojedź ze mną do zboru w Białogardzie, pojedź, choć raz, nie pojadę. Janek, pojedź ze mną, pojedź. I tak go męczyła. On ciągle odmawiał. To niedaleka odległość z Kołobrzegu do Białogardu, 30 kilometrów, ale nie chciał się wybrać na żadne nabożeństwo. I wtedy wpadła na szalony pomysł. Ja dzisiaj takich posobów nie pochwalam, ale mówi, Janek, ja ci kupię pół litra, ale wsadzę do torebki, jak pojedziesz ze mną na nabożeństwo, to po nabożeństwie wypijemy. Znaczy on wypije, tak? Pozwoli mu wypić. Wiedziała, że on pije, więc to, czy to tam, czy tak. No i wiecie, no, pojechał ten jak wół na rzeź, prawda, na to nabożeństwo przesiedział i tylko myślał o tej swojej wódce, prawda, kiedy nabożeństwo się skończy, kiedy powiedzmy, no, będzie mógł wreszcie ulżyć sobie, prawda, ale zaprosili ich na obiad, tacyś wierzący po nabożeństwie i mówi, Halina do niego, jego żona mówi, ale jeszcze jest popołudniowe nabożeństwo, o matkę, no. Jeszcze popołudniowe nabożeństwo, prawda? I musiał czekać do popołudnia, aby wreszcie coś skosztować. Ale Bogu dzięki, to jest, skracam tą historię. Chciałbym powiedzieć, ten człowiek się nawrócił. Ten człowiek dzisiaj służy w Bogu, powiedzmy, jest przewodniczącym placówki misyjnej w Złotowie. Autentycznie się nawrócił, autentycznie doznał cudu. W jednym momencie Pan Bóg uwolnił go i od alkoholu, i od palenia papierosów. Wstydził się nawet o tym publicznie, powiedział, zamknął się w łazience, w ubikacji, żeby go nikt nie słyszał, tam modlił się do Boga i Pan Bóg uwolnił go od tych nałogów. Stał się człowiekiem wierzącym i kiedy opowiadali mi tą historię, byłem bardzo wzruszony tą historią jego nawrócenia i cieszyłem się, że Pan Bóg również i takich ludzi potrafi zbawić. Czujemy się czasem, że jesteśmy lepsi, bo nie pijemy. Czujemy się czasem lepsi, bo nie jesteśmy może jak inni grzesznicy. Ale chcę wam powiedzieć, bez względu na to, czy zostałeś wychowany w rodzinie ludzi wierzących, tak jak ja byłem wychowany jako dziecko, od małego słyszałem Boże Słowo. Czy jesteś najbardziej zdegenerowanym człowiekiem na tej ziemi? Potrzebujemy wszyscy Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy tego, by przyjąć Jego program Jego działania w tym, co jest Ojca mojego ja być muszę. Czy Jezus musiał? Z całą pewnością nie. Wygląda na to, że mama czy tata nie kazali mu iść do kościoła. Nie wygląda na to, że Jezus był w świątyni z przymusu. Raczej odwrotnie. Był, jak widać, w swoim żywiole. Słuchał Słowa Bożego. Odpowiadał na liczne pytania, bo przecież słowa ja muszę być wcale nie oznaczały jakiegoś przymusu jego wewnętrznego, ale raczej pragnienie i potrzebę jego serca. Chciał tam być. Chciał tam być. A teraz pomyśl sobie, czy żyjesz dla Boga, dla Bożych spraw z przymusu, z wewnętrznej potrzeby, czy też dlatego, że ktoś może delikatnie cię przymusza do tego. Jako dziecko rodziców wierzących często odczuwałem to, że mama każe. I byłem na nabożeństwie tylko dlatego, że powiedzmy, że rodzice każą. Ale może ty też się tak czujesz. Może nie jesteś tutaj często. Może na usilne błaganie twojego męża, twojej żony, twoich przyjaciół powiedziałem, no dobrze, już pójdę na tą ewangelizację. Dobrze, no od czasu do czasu, może się tam też zjawię w tym kościele. Dla jakich przyczyn dzisiaj jesteś tutaj na tym miejscu? Czy z potrzeby serca, czy też może z jakiegoś przymusu? Patrz na Jezusa Chrystusa. On był w świątyni. On był w świątyni nie dlatego, że ktokolwiek go przymuszał, ale dlatego, że chciał. A kiedy się nawracamy, kiedy przychodzimy do Boga, w tej pierwszej miłości swojej, czasem jest tak, że chcielibyśmy w tym kościele przebywać dzień i noc. Pamiętam pewną siostrę, która miała niewierzącego męża, nawróciła się, a mąż ciągle miał pretensje. Mówi, ty to w tym kościele siedziała dzień i noc. Łóżko sobie tam wstaw i tam będziesz siedzieć już, a w domu cię w ogóle nie ma. No tak, to też nie jest rozsądne, aby w ten sposób postępować, ale takie jest pragnienie naprawdę nawróconego serca. Takie jest pragnienie człowieka, który spotkał się z Bogiem, chce, jego Boże sprawy są mu bliskie i nikt nie musi go do tego zmuszać, by wykonywać wolę Bożą. Dlatego też i Bogu dzięki za takich ludzi, którzy postanowili pójść za Jezusem Chrystusem i którzy nie chcą się od Niego odwracać, ale w dalszym ciągu pragną wypełniać Jego wolę, tak jak On, Jezus Chrystus, pragnął być w tym, co jest Ojca Jego. Wiecie, o Jezusie się powiada, że był cieślą. Tak? Pamiętacie, że mówił o Jezusie, że po swoim ziemskim ojcu Józefie zyskał ten zawód. Ja nie wiem, czy był cieślą, czy nie był, Słowo Boże, nic na ten temat nie mówił, ale jestem pewny, że ani stolarka, ani ciesielka nie była jego celem życia. Tak jak nie musi być celem twojego życia twój zawód, twoja praca, twój dom, twoje auto, twoje dzieci, twoje pieniądze, czy cokolwiek jeszcze innego. Jezus nigdy nie zrezygnował z celu i z programu swojego życia, by być w tym, co jest Ojca Jego. Jeśli Słowo Boże zachęca nas, byśmy naśladowali Jezusa Chrystusa, to właśnie musimy naśladować Go w Jego pragnieniach, w tym, być w tym, co jest i Jego Ojca. Dziś wielu zastanawia się nad pytaniem, kto to jest naprawdę chrześcijanin? Kto to jest naśladowca Chrystusa? I między poszczególnymi grupami chrześcijan istnieją i toczą się swoistego rodzaju przetargi i spory. Jedni mówią, my mamy prawdę, prawda? A ktoś inny mówi, my właściwie nauczamy. Jeszcze ktoś mówi, my lepiej rozumiemy Boże Słowo. Jeszcze ktoś mówi, my jesteśmy bardziej duchowi niż inni ludzie. My mamy tą prawdę. Ale co to znaczy czynić wolę Ojca? Co to znaczy być w tym, co jest Ojca mego? Oczywiście moglibyśmy tu wiele mówić, ale wczoraj mówiliśmy na przykład o tym, że Bóg kocha każdego człowieka. A jeśli mamy być w tym, co jest Ojca naszego, to możemy sobie zapytać, siebie samych zapytać, czy również miłujesz ludzi wokół siebie? Bogu nie zależy na śmierci grzesznika, ale czy to jest twoim, bracie i siostro, największym zmartwieniem, że tysiące ludzi wokół ciebie odchodzi do wieczności, nie znając Boga? Jeśli masz program w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę, będziesz tych ludzi zawracał. Będziesz tym ludziom mówił. Będą na ciebie pluć, będą cię wypychać z drzwiami swoich domów, ale ty będziesz wierny w tym, aby każdą okazję wykorzystać do tego, by powiedzieć o tym, co jest najważniejsze. Bo kochasz tych ludzi, nie chcesz ich śmierci, nie chcesz, by poszli na wieczne potępienie. Chcesz z nimi spędzić wieczność razem, nie osobno, nie w osobnych miejscach. To znaczy być w tym, co jest Ojca mego. Bóg był gotów i zrobił to, że oddał swoje życie za nieprzyjaciół swoich. Czy to jest również twoim pragnieniem? Czy jesteś gotów oddać życie swoje Jemu w ofierze za innych ludzi? Bóg przebaczył, nie pamięta winy występków naszych, A więc ludzi, którzy przychodzą do Niego, wszystkie winy, grzechy topi w głębokościach morskich i nie przypomina ich nawet więcej, nie odgrzebuje ich więcej. Czy jesteś tym podobny do Jezusa Chrystusa? Przykrością czasem muszę twierdzić, że nawet i ludzie, którzy zowią się wierzącymi, przez lata noszą jakieś zawiści w swoich sercach, przez lata nie potrafią przebaczyć, przez lata nie potrafią uregulować pewnych, wydawać by się mogło, prostych spraw. Czy są wtedy podobni do Jezusa, czy realizują Jego program w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Wszystko, co czyni Bóg, jest wspaniałym, dobrym, doskonałym. Czy czynić podobnie? O, moglibyśmy wymieniać tu wiele rzeczy, wiele cech charakteru, wymieniać wiele sytuacji, w których znajdował się Jezus Chrystus i pytać, czy postępujemy podobnie? Czy nasz cel jest identyczny z Jego celem? Czy nasze pragnienia są podobne do tych, które nosił w swoim sercu Zbawiciel Jezus Chrystus? I powiem dzisiaj tak, jeśli odkrywamy, że nie, to nigdy, nigdy nie jest za późno na korektę naszego celu, jeśli zauważymy, że ten cel naszego życia jest ciut inny niż cel naszego Zbawiciela. I może być tak, a dzisiaj to też słyszałem w wielu modlitwach, jeśli kiedyś powierzyłeś Mu swoje życie, stałeś się człowiekiem wierzącym, ale nie do końca identyfikujesz się z Bogiem i z programem dla tego życia, to dzisiejszy dzień jest dla Ciebie, abyś mógł powiedzieć, Boże, przebacz. Boże, chcę na nowo wrócić na Twoje tory. Chcę, aby teraz jasno mi ten cel przyświecał. To, co robiłem, nie ma żadnego znaczenia. To jest głupie czasem. To jest bez wartości. To przeminie. Bo to, co robię, Panie, nie ma tej trwałej wartości, ale jeśli inwestuję w Twoje królestwo, jeśli chcę iść za Tobą, to się naprawdę liczy i chcę od dzisiejszego dnia to właśnie czynić. Może być tak, że kiedyś znalazłeś swojego Zbawiciela, ale dziś po latach stwierdzasz, że Go nie ma wokół Ciebie. Że nie ma Go wokół Ciebie. To straszne odkrycie, którego doświadczeniem było doświadczenie Marii, Józefa, kiedy uszli jeden dzień drogi z Jerozolimy i zaczęli Go szukać pomiędzy krewnymi i znajomymi, ale Go nie znaleźć. Gdy stracili Go z swoich oczu, gdzieś im się zawieruszył, gdzieś po drodze zagubili Jezusa. I wiecie, powiem tak, każdemu może się to zdarzyć. Każdemu może się to zdarzyć. I wpadamy w panikę, przynajmniej rodzice Jezusa wpadli w panikę. I powiem tak, to jest dobry objaw. To jest dobry objaw, dlatego że lepiej jest przerazić się nieobecnością Jezusa, niż iść dalej i żyć w fałszywym mniemaniu, że wszystko jest w porządku. Cały tłum szedł dalej. Szli ze świątyni. Już nie mieli okazji słuchać Boże. Wracali do swoich obowiązków. Ale Maria i Józef postanowili wrócić do Jerozolimy. Trudno sobie nawet to wyobrazić, aby gdzieś zostawili swoje dziecko. Zaczęli Go szukać i znaleźli Go wreszcie w świątyni. To jest tak, jak też i Bóg dzisiaj Ci powiada, nie idź z tym tłumem. Jeśli zauważyłeś, że Jezus przestał dla Ciebie cokolwiek znaczyć, czy jest Tobie obcy, czy jest Tobie daleki, to niech Ci ta myśl przeraża. Nie mów sobie, ach, jakoś to będzie, on gdzieś jest tam, gdzieś się tam zawieruszył, ale ja swoją drogą dalej będę iść. Wpadnij w panikę, zacznij Go na nowo szukać. Zacznij Boga prosić o to, by się mógł odnaleźć w Twoim życiu, byś mógł wrócić na właściwe tory. Musisz Go szukać, musisz Go szukać. I nie szukaj Go przez 3 dni, ani przez dłuższy okres czasu. Słowo Boże powiada, że możesz Go dzisiaj znaleźć. Wiecie, gdzie On jest? Wiecie, gdzie Pan Jezus Chrystus dzisiaj jest? Gdzie dwaj albo trzej zgromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich. Nie szukaj Go gdziekolwiek indziej. On jest tutaj. Naprawdę, On jest tutaj. Nie wiem, czy masz miejsce wolne obok siebie, czy On obok ciebie siedzi, czy też tak robisz, tak jak ja robiłem jako młody chłopak. Ale nawet jeśli tak myślisz, że On jest tutaj, to nie dlatego mówię ci o tym, żebyś wiedział i pamiętał o tym, że byłeś na nabożeństwie i Pan Jezus Chrystus był na tym nabożeństwie. O, cudowne słowo, albo wspaniałe modlitwy, albo wspaniałe pieśni. Nie, On jest tutaj po to, aby wejść do twojego serca. Jeśli otworzysz swoje serce na pukanie Jezusa Chrystusa, to On tam wejdzie i będzie z Nim wieczerzał od dzisiejszego dnia aż po całą wieczność. Jeśli szukasz Jezusa Chrystusa, to idź prosto do tej niebiańskiej świątyni. Szukaj Go w modlitwie, szukaj Go w Jego słowie, szukaj Go na kolanach przed Twoim niebieskim Ojcem, a miejsce strachu, lęku, obawy będzie wypełnione na nowo radością znalezienia Twego Zbawiciela. Jest dzisiaj tutaj. I dlatego też chciałbym was zaprosić, bracia i siostry, przyjaciele, do wspólnej modlitwy, abyśmy gorąco prosili o tych, którzy jeszcze go nie zaprosili. Abyśmy gorąco dzisiaj modlili się o tych, którzy być może kiedyś go zaprosili, a dzisiaj gdzieś się z nim zawieruszył, gdzieś się zgubił i nie wiedzą nawet, jak z powrotem znaleźć drogę do niego, gdzie go szukać. Chcę ci powiedzieć, możesz go znaleźć tutaj. Dziś jest ten dzień zbawienia, dziś jest ten dzień łaski. Dzisiaj, jeśli otworzysz twoje serce dla Jezusa Chrystusa i przyjdziesz jakąkolwiek potrzebą, a szczególnie z potrzebą wyznania swoich grzechów, uregulowania swojego życia, Jezus Chrystus pochyla się nad tobą. Jezus Chrystus chce wejść do twojego serca, do twojego życia i uczynić cię szczęśliwym na zawsze. Powstańmy, bracia i siostry. A ja chciałbym, tak jak i w wczorajszym dniu, pomodlić się, przynajmniej za niektórych z was. Chciałbym pomodlić się za ludźmi, którzy być może nigdy świadomie, mając lat, nie wiem, 12, 15, 16, 20, 30, 50, nie wiem. Nie znam was, nie znam tu większości z was. Jeśli nie było w życiu waszym takiego momentu, nie było w życiu waszej takiej chwili, kiedy świadomie powierzyliście wasze życie Chrystusowi, to jest to dzisiaj ten dobry moment, aby powiedzieć: Boże, tutaj jestem. Boże, proszę Cię, wejrzyj na moje problemy. Wejrzyj na cel mego życia. Wejrzyj, jak kręcę się wokoło i to nie ma zupełnie żadnego sensu. Chcę zacząć z Tobą od nowa. Czy jest dzisiaj ktoś wśród nas, kto za kim powinien się modlić w ten sposób? Jeśli jest, niech podniesie swoją rękę. Nie wstydźcie się. Bóg jest dzisiaj tutaj obecny. On zna doskonale Twoje serce. Ja nie znam. Ale Bóg zna, jeśli ktokolwiek jest, kto dzisiaj chciałby Bóg powiedzieć po raz pierwszy: Boże, proszę Cię o to, wejrzyj na mnie, wejdź do mego serca, niech to uczyni dzisiaj. To niewiele kosztuje, ale Bóg ceni każdy Twój gest, każdą Twoją chwilę. Jeśli jest dzisiaj wśród nas ktoś taki, kto potrzebuje takiej modlitwy, jak powiadam, niech podniesie na chwilę swoją rękę, a będziemy za chwilę się nim modlić. Niech Cię Bóg błogosławi. Tak. Czy jeszcze może ktoś jest? Na pewno to jest dobra chwila. Na pewno Jezus jest tu. Wykorzystaj tą chwilę. Za chwilę rozejdziemy się. Niech Cię Bóg błogosławi. Widzę tą rękę tam pod balkonem. Rozejdziemy się do naszych domów. Wyjdziemy ze świątynią. Czy chcesz wyjść świadomością, że On tam został? Czy chcesz wyjść świadomością, że mógł Ci tyle pomóc, a gdzieś tam zostawiłeś Go w tej swojej Jerozolimie, tej Jego świątyni i On tam cieszy się, raduje się, rozprawia z innymi wierzącymi ludźmi o Bogu, a Ty idziesz dalej, nie zważając na Niego, a mógłby Ci tyle pomóc. A może jest ktoś wśród nas, bracia i siostry, zapytam teraz was, kto potrzebuje na nowo, jak gdyby uprzytomnić sobie cel swego życia, pragnienie swego życia i może szczerze powiedzieć: Panie Boże, nie zawsze było tak, jak sobie byś tego życzył. Panie Boże, gdzieś zagubiłeś się po drodze, choć uczyniłem Cię swoim Panem, uczyniłem Cię swoim Zbawcą. Ty byłeś dla mnie bliski. I o takie osoby chcę się dzisiaj modlić. Czy jest dzisiaj ktoś wśród nas? Niech Cię Bóg błogosławi. I Ciebie niech Bóg błogosławi. I Ciebie niech Bóg błogosławi. To jest piękne, bracia i siostry, kiedy wpadamy, powiedzmy, w tą zadumę i kiedy myślimy, że nie jest wszystko w porządku jednak. Że jednak mogłoby być lepiej, mogłoby być bliżej Boga. Że On jest tym, który chce nas doświadczać i On chce, abyśmy poznawali Jego wolę i tego wolę czynili. Dlatego też dzisiaj jeszcze raz pytam, czy jeszcze ktoś jest, o kim dzisiaj za kim dzisiaj powinniśmy modlić. Wierzę, że Pan Bóg chce to uczynić. Wierzę, że Pan Bóg jest w stanie dzisiaj nas wszystkich błogosławić. I tych, którzy potrzebują Jego obecności, i tych, którzy nie mają może tej świadomości, którzy jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, że gdzieś Jezusa zgubili swój drogi. Może się zorientują jutro, może się po paru dniach zorientują, że w drodze, którą idą, nie ma wśród nich Jezusa Chrystusa. Wróć wtedy do świątyni, wróć do Boga, wróć do tego, który może Ci ukazać Jezusa Chrystusa. Ja za chwilę się będę modlił o was, bracia i siostry, ale tak odczuwam głębokie pragnienie, aby pomodlić się za pewną niewiastą, którą dzisiaj spotkałem tutaj przed kościołem. Przyszła swoim mężem i chciałbym, abyśmy się o tą siostrę dzisiaj pomodlili. Jest przed tutaj się operacją, nawet dokładnie nie wiem, czy to chodzi o biodro, czy chodzi o jakąś inną rzecz. Jest dzisiaj wśród nas. Nie wiem, siostro, jeśli miałabyś odwagę swoim mężem wyjść tutaj do przodu, chętnie bym się o Ciebie pomodlił. Jeśli jest to Twoje pragnieniem, aby Pan Bóg również i dotknął Ciebie w zdrowiu Twoim, jeśli chciałabyś się pomodlić dzisiaj o to, to zapraszam Cię tutaj do przodu, wyjdź. To nie żaden wstyd. Dzisiaj razem ze swoim zborem będziemy się o Ciebie modlić, aby Pan Bóg był, jeśli potrzeba, w Twojej operacji, aby Pan Bóg Ci pomógł, aby Pan Bóg, powiedzmy też, i dał Ci siłę do tego, byś mogła zwycięsko przejść i doznać tej mocy Jezusa, Jezusa Chrystusa. On dziś jest tu. On jest tym najlepszym lekarzem. On jest tym, który chce objawiać swoją moc nad życiem każdego człowieka. Nie wiem, czy jesteś gotowa do tego, by wyjść tutaj do przodu, abyśmy się mogli o Ciebie modlić. Wiem, że nie masz takiego zwyczaju, ale to nic wielkiego. Wierzę, że Bóg jest w stanie Ciebie uzdrowić. Wierzę, że Bóg w stanie jest Ciebie dotknąć. On na to oczekuje i pragnie. Nie chcę Cię do tego zmuszać, ale będę chciał też o Tobie pamiętać. Niech Ci Bóg błogosławi i w Twojej operacji, i w tym wszystkim, co Cię czeka w najbliższej przyszłości. Idziesz do przodu, a więc pozwól, że pomodlę się z Tobą. To pięknie, że jesteś wśród nas. Bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy, że możemy Cię polecić też i Bogu, że możemy polecić Twoje zmartwienia też i Twoją chorobę i to wsparcie męża i też całego zboru. Niech dzisiaj moc Boża, niech dzisiaj miłość Boża będzie też i w Twoim sercu, abyś mogła odczuwać, że wszyscy Cię kochamy. Ale najbardziej kocha Cię Jezus Chrystus. On chce wejść do Twojego serca, On chce Cię uzdrowić i o to dzisiaj się będziemy modlić. Ojcze, naprawdę dziękuję Ci, że jesteś wielkim i wspaniałym Bogiem, że czynisz potężne i wspaniałe cuda. Panie, Ty jesteś wczoraj, dziś ten sam na wieki. Dzisiaj chcemy się modlić też nad tą niewiastą, która przeżyła problemy zdrowotne. Panie, Ty uzdrów, Ty pokieruj, Ty sam, Panie, spraw, aby wszystkie te dolegliwości mogły ustąpić i aby działo się to ku Twojej chwale, żeby też kiedyś ona mogła stanąć na tym miejscu i powiedzieć: Bóg mnie się dotknął. Ja zaprosiłem Go do swojego serca. Ja otwarłam przed Nim swoje serce, a On nie był mi obojętny i nie był obojętny na los mój. Panie, dzisiaj modlę się szczególnie za tą niewiastą. Modlę się też za innymi, którzy potrzebują Twojego wsparcia. Modlę się o tych, którzy pierwszy raz, Panie, podjęli tę decyzję, aby Tobie oddać swoje życie. Modlę się za tymi, Panie, którzy gdzieś pogubili Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Pomóż każdemu z nas. Pomóż temu zborowi. Dziękuję Ci, Panie, też i za pastora tego zboru. Dziękuję Ci za starszych tego zboru. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich wiernych, których Ty przyprowadzasz i spraw, abyśmy mogli dotrwać do zwycięskiego końca. Proszę Cię o to przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Cię Bóg błogosławi. Dziękuję. Możecie wrócić.